za moment, za chwilę. W naszych rękach będziemy trzymać kawałek chleba i będziemy trzymać kielich z winem. Reprezentują one złamane ciało i przelaną krew Jezusa Chrystusa. Są symbolami, które przypominają nam o zbawieniu i naszej identyfikacji z Nim. Są pamiątką Jego wiecznej i ogromnej miłości do nas. Ale nie tylko. Jest to także pamiątka miłości, jaką my darzymy Jego w zamian. Są dowodem Jego wielkiej miłości i naszej miłości do Niego. I dziś rano, kiedy mamy pamiątkę zmartwychwstania Pańskiego, warto zadać sobie pytanie, jakie jest największe przykazanie? Jakie jest największe przykazanie? Ktoś zapytał Jezusa o to samo i Pan odpowiedział natychmiast, za moment, przejdziemy do tekstu, jeszcze nie teraz, za moment. Pan Jezus powiedział, miłuj Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej oraz z całej siły swojej. W dzień pamiątki zmartwychwstania warto o tej miłości wspomnieć. Zgodzicie się ze mną? I pytanie brzmi, na którym miejscu jest w naszym życiu? Na którym miejscu? Czy jest miłością ponad wszystkie inne? Jak bardzo Go kochamy? Jak kochamy Jezusa? Czy jest On number one? Czy jest On na pierwszym miejscu? Czy jest On numer jeden w naszym życiu? Oto dzisiaj, w dniu pamiątki Jego zmartwychwstania, przed Wieczerzą Pańską, chciałbym w kilku myślach, przesłaniu, zwrócić się do wszystkich nas, do siebie także, aby sobie uświadomić, przypomnieć, aby się zainspirować, by kochać Jezusa ponad wszystko, by On był na pierwszym miejscu w naszym życiu, by On był numerem jeden, a ja później i wszystko inne, co mi towarzyszy. W Ewangelii Marka właśnie o tym czytamy w 12 rozdziale. I przystąpił jeden z uczniów w piśmie, który słyszał, jak oni rozmawiali, a widząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie pierwsze ze wszystkich? A Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego, innego przykazania większego ponad te nie masz. Oto słowa Pana Jezusa. I jak powiedziałem wcześniej, warto w dzień pamiątki zmartwychwstania o tej miłości wspomnieć. Warto, abym się zastanowił, czy kocham Jezusa ponad wszystko. Czy Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu. Czy dzisiaj mogę powiedzieć, mogę wyznać to, co Pan Jezus nam oferuje, to, co Pan Jezus przykazał, że miłuje Boga, miłuje Go. I teraz mamy cztery płaszczyzny, w których musimy wykazać się miłością do Boga. Miłością do Jezusa. I krótko chciałbym zwięźle przez te cztery płaszczyzny was przeprowadzić. I chciałbym wskazać na to, co to znaczy. Co to znaczy kochać Boga całym swoim sercem. Co to znaczy kochać Boga z całej swojej siły. Co to znaczy kochać Boga z całej duszy swojej. Jest to bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, abyśmy wiedzieli, że miłujemy Pana ponad wszystko. Po pierwsze, pierwsza moja myśl. Kochaj Boga, dając Mu pierwszeństwo w swoim życiu. Kochaj Boga z całego serca swego. Co to znaczy kochać Boga z całego serca swego? Co to znaczy? To znaczy, że Jezus jest moją pierwszą miłością. Człowiek może mieć wiele miłości, może kochać wiele rzeczy. Są ludzie, którzy bardziej kochają drugiego człowieka niż Boga. Obyś się nie zawiódł. Kiedyś Wigdas śpiewał taką piosenkę. Obyś się nie zawiódł. Już wielu się zawiodło, tak? Wielu się zawiodło. Ileż zranionych ludzi spotykam w mojej służbie. Ileż małżeństw, które przestały funkcjonować. Ileż ludzi, którzy pokładali swoją miłość nie w tym, w czym powinni położyć. I zawiedli się. I zawiedli się w swoim życiu. Dziś możemy powiedzieć z tego miejsca. Dziś, kiedy dziękujemy Bogu, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus żyje. Że jeśli kochamy Boga z całego serca, że jeśli Jezus jest naszą pierwszą miłością, to się nigdy nie zawiedziemy. Amen? On nigdy nas nie zawiedzie, kiedy postawimy na Jezusa, kiedy On będzie pierwszą miłością. Jeden z nauczycieli uczonych w piśmie jakby zrozumiał przesłanie. Dalej w 32 wersecie czytamy i rzekł do niego uczony w piśmie: dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego prócz Niego. I dobrze powiedziałeś, żeby Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować tak jak siebie samego. To znaczy więcej niż wszelkie całopalenia i ofiary. A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt nie śmiał go już więcej pytać. Jeśli chcemy być blisko Królestwa Bożego, jeśli chcemy być w Królestwie Bożym, jeśli pragniemy żyć życiem Królestwa Bożego, musimy miłować Boga z całego serca. Z całego serca naszego. Jezus musi być naszą pierwszą miłością. Niestety Kościół jest w stanie utracić tą miłość. Niestety prawda jest brutalna. Wiele razy wielu ludzi traci tą miłość. Wielu ludzi, którzy są w Kościele, którzy się określają Kościołem, straciło tą miłość. Skąd o tym wiem? Otóż w objawieniu Jana zbór w Efezie był takim Kościołem. Czytamy o utracie tej miłości. Czytamy o tym, że Bóg ma żal, że Bóg jest tym, który patrzy i widzi trud i uczynki Kościoła, jego zmagania, i nakazuje, aby napisać do zboru w Efezie. To mówi ten, który trzyma 7 świeczników w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki Twoje i trud Twój i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy poddają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. O, jakiż radykalny chrześcijanin. O, on jest wytrwały, zapiera się siebie, on robi wiele rzeczy, ma wiele uczynków, wiele się poświęca Kościołowi, ale ma mu Bóg za złe. Ale Bóg się smuci. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Ja nie mogę tego pojąć, kiedy dziś patrzę na to słowo i widzę człowieka, który ma wytrwałość i cierpi dla imienia Jego i nie ustał, bo czytamy: i nie ustałeś, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. A więc miłość do Boga jest na pierwszym miejscu. Muszę Go kochać ponad wszystko. Niektórzy bardziej pokochali swoją służbę, bardziej kochają swój budynek kościelny. Niektórzy bardziej kochają swoją teologię, swoje przekonania, które mają. Nie możesz cierpieć złych apostołów. Tak przecenzurowałeś wszystkich. Tak już przejrzałeś wszystkich. Wytknąłeś im wszystkie błędy. Co z tego? Utraciłeś swoją miłość. Pierwszą miłość. Gorącą miłość. Czyż nie ma w małżeństwie i tego typu problemów? Gdzież podziała się ta pierwsza miłość? Ta z narzeczeństwa. Ta, która była przed założeniem welonu. Gdzież podziała się ta żarliwa miłość? Spowszechniało wszystko. Jakbyśmy się do tego wszystkiego przyzwyczaili. Jezus musi być na tronie naszego życia. Jego powinniśmy kochać całym naszym sercem. On jest najwyższym priorytetem w naszym życiu. Jemu oddajemy najwyższe miejsce, pierwsze miejsce na podium naszego życia. On powinien być numer jeden. My, dwa, trzy, cztery, Jezus i miłość do Niego. Na stronie internetowej umieściłem artykuł na temat prawdy. Chciałbym kilka myśli z tego przemyślenia, które tam jest umieszczone, wam dzisiaj przekazać. Wiecie, kochamy Jezusa, bo On coś niesamowitego uczynił dla nas. Nie wiem, jak wy to przeżywacie, czy to powraca do was, czy czasami uświadamiacie sobie, jak żyliśmy kiedyś, jak żyliśmy w poczuciu winy. Ja żyłem w poczuciu winy. Pamiętam mój czas, kiedy tkwiłem w grzechu jako młody człowiek, kiedy zawsze miałem poczucie winy i kiedy mówiłem sobie, nigdy więcej tego nie zrobię, nigdy więcej tak się nie zachowam, nigdy więcej się nie upiję, nigdy więcej nie będę tego robił. I prawda jest taka, kochany Kościele, że ci, którzy znaleźli się w Chrystusie, nie żyją już dłużej pod czarną chmurą poczucia winy. Nie żyjemy już dłużej pod przekleństwem. Teraz działa w nas życie, życie Jezusa, nowa moc. Duch życia w Chrystusie jest jak mocny wiatr. On rozwiewa wszelkie chmury zwątpienia, zniechęcenia, oskarżenia, poczucia winy w naszym życiu. On oczyścił atmosferę naszego życia. Amen. On sprawił, że jesteśmy wolni. Uwolnił nas od brutalnej tyranii grzechu i śmierci. I tam napisałem takie zdanie, czy jest takie zdanie napisane: Bóg poszedł na całość. To jest takie młodzieżowe określenie. Bóg poszedł na całość. Kiedy posłał swojego jedynego Syna, potraktował ten problem jako coś ważnego i rozwiązał go raz na zawsze. Amen? Nie musisz, Mateusz, pisać tego, możesz sobie ze strony internetowej poczytać. Ale pisz, jak chcesz. Poczucie winy nie zostało z nas zdjęte na zasadzie zwolnienia warunkowego. Ale przestało po prostu istnieć. Bóg nas uwolnił. Amen? On nam dał prawdziwą wolność. Dlatego w pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale czytamy: miłujmy Boga. Miłujmy Go. Gdyż On nas przedtem umiłował. To jest przesłanie. Miłujemy Go, bo On nas tak bardzo ukochał. I On rozwiązał te wszystkie rzeczy w naszym życiu. Zaoferował nam bezwarunkową miłość, bezwarunkowe przebaczenie. I kiedy poznajemy prawdę, to uświadamiamy sobie, że zostaliśmy wypuszczeni z niesamowitego więzienia. I kochamy Go całym sercem. Ale to prowadzi nas także do miłowania siebie nawzajem, do kochania siebie nawzajem. Bo kto mówi, miłuje Boga, a ma nienawiść do swojego bliźniego, tak jak mówi inne tłumaczenie. Tłumaczenie warszawskie mówi, jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A więc inaczej mówiąc, jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a ma nienawiść do swojego przyjaciela, do swojego brata, do ludzi wokół siebie, kłamcą jest, bo kto nie miłuje człowieka, przyjaciela, brata, osobę w swoim domu, w swojej rodzinie, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Tak mówi Biblia. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował także bliźniego swego. W artykule na temat prawdy napisane zostało, że prawda także, moc Boża, Boża miłość w naszym życiu uwalnia nas od wszelkich pretensji. Od wszelkich pretensji. Kiedy poznajemy prawdę, dowiadujemy się także, że nie musimy pełnić już dłużej roli sędziego, ławy przysięgłych, czy też prokuratora. Nie musimy pełnić tych ról, bo Bóg zajął się tym wszystkim. On jest sędzią sprawiedliwym. W liście do Rzymian o tym czytamy. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. W jednym z tłumaczeń angielskich Bożego Słowa tak ten werset przeczytaliśmy. Nie oddawajcie ciosów. Szukajcie piękna w każdym człowieku. Nie zabiegajcie o swoje. Nie powinniście tego robić. Ja jestem sędzią, mówi Pan. Ja się tym zajmę. Niedawno, kiedy siedzieliśmy w gronie przy kolacji z dwoma pastorami i z rodzinami ich, jeden z pastorów do pastora mówi tak. O, widzę, bracie, że się zmieniasz. Zaczynasz dostrzegać piękno w drugich ludziach. Bo zaczął pozytywnie o kimś mówić. Mówi, chwała Bogu, bracie, jak pięknie, że się zmieniasz, że widzisz to, co dobre w drugim człowieku. Bo była mowa o kimś, kto zrobił tam wiele złego i tak dalej, i wiele skrzywdził ludzi wokół siebie, a ten pastor zaczyna wymieniać jego pozytywne cechy. I drugi mówi, właśnie to, co jest zapisane w tym pięknym tłumaczeniu. Nie oddawajcie ciosów, szukajcie piękna w każdym człowieku. Szukajcie dobra w drugim człowieku. Zobaczcie jego pozytywne cechy. Poznanie prawdy sprawia, że jesteśmy w stanie pozostawić żale i pretensje w rękach Boga, ufając, że On rozliczy nasze wszystkie uczynki. Tego dokonał Jezus. Jeśli mamy Jego, jeśli jesteśmy w Nim, jeśli poruszamy się w Nim, to wtedy to się dzieje. W liście Piotra 4:8 czytamy: nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. To nie znaczy, że ich nie ma. Zresztą Biblia mówi wyraźnie, kto mówi grzechu nie mam, kłamcą jest. Każdy najbardziej bogobojny ma różnego rodzaju wady. Wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Nie ma ludzi doskonałych. I ty nie jesteś, ja nie jestem, i nikt z nas nie jest. Ale miłość potrafi przykryć mnóstwo grzechów. Potrafi do tego podejść, tak jak się należy. Halleluja. A więc kochaj Boga całym swoim sercem. Kochaj prawdą. Żyj miłością. Oby Pan nigdy nie powiedział nam, mam ci za złe, że utraciłeś pierwszą swoją miłość. Wracajmy do niej, do tych dni naszej gorliwości, kiedy się nawróciliśmy, kiedy Jezus był wszystkim dla nas, kiedy byliśmy gotowi Go kochać, kiedy byliśmy gotowi mówić tylko o Nim, kiedy podziwialiśmy obieg naszej miłości, kiedy byliśmy zafascynowani Jezusem. Wracajmy do tych momentów. Niech ta pierwsza miłość jest w nas. Po drugie, kochaj Boga z całą pasją swojej duszy. Całej duszy swojej. Słowo dusza odnosi się do naszych zmysłów i uczuć. Kochać Boga z całej duszy oznacza, że On jest nie tylko na pierwszym miejscu wśród naszych priorytetów, ale również jest On w centrum naszego zainteresowania. Bo właśnie nasze emocje, nasza dusza, nasze zmysły poszukują obiektów zainteresowania. Nie tylko jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, ale On jest w centrum naszego zainteresowania. Co to znaczy? Darzymy Go płomiennym uczuciem. Darzymy Go płomiennym uczuciem, pasją, na myśl o Nim ogarnia nas entuzjazm, żar. Mamy gęsią skórkę. Amen? Na myśl o Nim. Czujemy ciepło. Mamy wiele innych pozytywnych uczuć. Oby to nie zgasło. Do kościoła w Laodycei właśnie na ten temat napisał. Napisał anioł, posłał przesłanie z napomnieniem. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Jakim uczuciem mam darzyć mojego Boga płomiennym uczuciem, z pasją, myśl o Nim, to entuzjazm, żar, ciepło, pozytywne uczucia. Wraz z wygaśnięciem tego ognia i pasji do Boga stajemy się obojętni, nieczuli, apatyczni, oziębli. Kiedy tego uczucia nie ma. Pamiętaj, Bóg mówi, że On nie chce takiego stanu. Stan taki letni jest skazany na przegraną. na tragedię, na potępienie. Kiedy wspominamy ostatnią wieczerzę pańską i zaczynamy myśleć o jej znaczeniu, chciałbym prosić Boga, aby rozniecił w nas na nowo ogień pierwszej miłości. Niech w naszej duszy zapłonie wielki ogień. Wielki ogień uczucia, żaru dla Niego, dla naszego Pana. W Rzymian 12 czytamy tak, 11 i 12 werset. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Oto jest żarliwa miłość do Boga. W gorliwości nieustający. Być gorliwym dla Boga. Płomienny duchem, radosny w nadziei, w ucisku cierpliwym, być cierpliwym w ucisku, w modlitwie wytrwałym. Przeczytam wam, co powiedziała, co napisała pewna osoba, która spędziła wiele, wiele lat w więzieniu. Bita, prześladowana, upokarzana za to, że wierzy w Jezusa, ale tak bardzo Go pokochała. Nazywa się Helen Verhane. Jest Afrykanką. Jej świadectwo to prawdziwe wyzwanie dla wielu, dla wszystkich chrześcijan z tak zwanego wolnego świata. Z nas. Dla nas. Oto jej słowa. Wyobraźcie sobie, ile możecie zrobić dla chwały Boga, ciesząc się wolnością, jeśli ja mogę śpiewać dla Niego w więzieniu. Jeszcze raz to powiem. Czy jest żar w Twoim sercu? Czy płonie w Twoim sercu ogień? Wyobraźcie sobie, ile możecie zrobić dla chwały Boga, ciesząc się wolnością, jeśli ja mogłam śpiewać dla Niego w więzieniu. I popatrzcie, co ona pisze. Czasami nie mogę uwierzyć, że moje życie to te cztery stalowe ściany. My wszystkie, niczym bydło, stłoczone w zagrodzie, ból, głód i strach. Wszystko z powodu mojej wiary w Boga, który powstał z martwych i zobowiązał mnie do dzielenia się wiarą z tymi, którzy Go jeszcze nie poznali. Boga, którego zabroniono mi czcić. Wracam myślami do pytania, które wiele razy zadawano mi podczas miesięcy spędzonych w więzieniu. Czy twoja wiara jest tego warta, Helen? Biorąc głęboki haust skwaśnionego powietrza więziennego, kiedy skóra na mojej głowie goreje, obłąkana kobieta zawodzi na zewnątrz, a strażnicy kontynuują obchód, szepczę odpowiedź. Tak! Tak! Jest moja wiara tego warta, bo kocham Jezusa całą moją duszą, żarem, ogniem, który płonie w moim sercu. Wyobraźcie sobie, ile możecie zrobić dla chwały Boga, ciesząc się wolnością, jeśli ja mogłam śpiewać dla Niego w więzieniu. Halleluja. Kochać Boga. Kochać Boga z całej swojej duszy. Trzecia myśl. Zbliżamy się do końca. Kochaj Boga całą bystrością, pojętnością swojego umysłu. Kochać Boga z całej myśli oznacza kochać Go całym rozumem i intelektem. Gdy to uczynimy, wtedy nasze uwielbienie wyjdzie poza rutynę i przyzwyczajenie. Nasz poziom poznania Boga będzie stale wzrastał, bo kiedy nasz umysł jest odnowiony i przemieniony, to nasze życie ulega zmianom. O tym mówiliśmy niedawno, jak Bóg pragnie zmieniać nasze myśli. Kiedy rozmyślam nad Bożym Słowem, nad Jego dobrocią, skupiam moją uwagę na tym, kim jest mój Bóg i co dla mnie uczynił. Wtedy mój umysł doznaje przemiany. Wtedy jestem w pełni świadomy, co oznaczają te symbole, chleb i wino. Wiem też, jakie przymierze Bóg z nami zawarł. Im więcej Go poznajemy, tym więcej Go kochamy. Podkrywamy Jego dobroć, Jego wielkość, Jego potęgę, Jego miłość, jaką On ma do nas. Wtedy tym bardziej Go kochamy. Kolosjan 3, od 1 do 3 brzmi tak: a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Co może być w moich myślach? Jak może funkcjonować mój sposób myślenia, jeśli moje życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu? 1 Koryntian 14, 20 czytamy: bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Niech Bóg rozwinie nasze myśli. Niech w Nim jest pełno myśli Chrystusowych. Niech w naszych myślach jest pełno Bożej obecności, abyśmy mogli Go jeszcze bardziej kochać. I na koniec, kochaj Boga z całej siły swojej. Co to znaczy kochać Boga z całej siły? Mówiliśmy sercem, duszą, intelektem naszym, umysłem naszym, z siły całej. Kochać Boga z całej siły to kochać Go z całą potencją możliwości i werwą i energią. Dobra definicja? Kochać Boga z całej siły to kochać Go z całą potencją możliwości, werwą i energią. Jest to demonstrowanie swojej wewnętrznej wiary na zewnątrz. To kiedyś mówiłem, kiedyś to obrazowałem, jak to niektórzy kochają Pana Boga w swoim wnętrzu, sercem. Nic nie demonstrują na zewnątrz. Ale w małżeństwie tego nie chcemy. Kochasz mnie? No pewnie, że Cię kocham i siedzi z gazetą i przed telewizorem. Kocham Cię w sercu swoim, no ale gdzie Twoja potencja, gdzie Twoja werwa, gdzie Twoja energia? No kocham Cię w sercu swoim. Przecież Ci powiedziałem na ślubny kobiecu, że Cię kocham i zdania na razie nie zmieniłem, dlatego tego nie powtarzam tyle razy. Bo po co? Jak Ci powiedziałem. To wyrażanie wiary na zewnątrz może być wyrażane na wiele sposobów. Na wiele sposobów. Różnych sposobów. Na przykład przez śpiewanie pieśni. Nieprawdaż? Uwielbienie z pełnym zaangażowaniem. Poprzez wnoszenie rąk w geście adoracji, jak i uniżenia. Śpiew, radosne okrzyki, taniec, aplauz, radosny uśmiech. To wszystko świadczy o naszym oddaniu. I tak sobie zapisałem. Dopóki mamy w sobie tchnienie, będziemy Go wielbić. Dopóki starczy nam siły i energii, będziemy czynić Jego wolę. Dopóki starczy nam życia, będziemy Go kochać. Amen? To jest miłość. To jest miłość do Jezusa. A miłość czynem jest. Amen? Miłość czynem jest. Kocham, ale nie chcę mi się dla Ciebie coś zrobić. Cię kocham, Panie Boże, ale ja nie mam czasu, żeby coś dla Ciebie zrobić. Wiesz, Panie Boże, że ja Cię kocam, ale mam dla Ciebie mało czasu. Mam inne rzeczy ważniejsze do zrobienia. Co to jest za miłość, Kościele? Co to jest za miłość do Boga? Ja Cię kocham, Panie, ale nie mam czasu, aby się poświęcić dla Ciebie. Co to za miłość w małżeństwie? Jeśli ktoś mówi, że kocha, ale nic nie zrobi dla swojej rodziny, nic nie zrobi dla swojej żony. Co to za miłość? Głupie gadanie. Miłość czynem jest, pusta mowa. Miłość czynem jest, nawet jeśli nie mówisz, ale jeśli czynisz, jeśli robisz, jeśli działasz, jeśli spalasz swoją energię, wkładasz to w swój entuzjazm. Apostoł Paweł tak to zdefiniował w jednym z wersetów. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. To jest kochanie Go z całej siły. Jestem stały, niewzruszony, zawsze pełen zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że mój trud nie jest daremny. Jak to jeden z królów izraelskich określił, czy określił siebie, drugiej księdze Kronik 15:17 jest zapisane takie słowo. Bardzo ono mi się podoba. Wprawdzie świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte z Izraela, jednak serce Asy było szczerze oddane Panu przez całe jego życie. Wiecie, co to mówi? Bo to jest Stary Testament. Wiecie, co to znaczy? To jest to, co mówiliśmy wcześniej. Że nikt z nas nie jest doskonały. Nie jesteś doskonały. Myślisz, że poburzyłeś wszystkie świątynki swoje? Guzik, prawda. Jeśli powiesz, że jesteś doskonały i że jesteś idealny, że nie ma grzechu w tobie, że nie ma jakiejś świątynki w tobie, jesteś kłamcą. Bo Biblia mówi, że wszyscy jeszcze grzechu się dopuszczamy. Nie jesteśmy doskonali. Ale nie to jest ważne w tym zdaniu. Ważne jest to, co czytamy dalej. Jednak serce Asy było szczerze oddane Panu przez całe życie. To jest najważniejsze. Moje serce należy do Pana. Jest Jemu oddane przez całe życie. Oczywiście, że jeszcze muszę czasami Boga przeprosić. Jeszcze coś zrobię nie tak. Jeszcze postąpię nie tak, jak powinienem. Ale Bogu jestem oddany. Nie robię rzeczy. Nie, staram się nie robić rzeczy, które Go zasmucają. Ale ciągle jeszcze gdzieś tam się zmagamy. Ale szczerze oddany jestem Bogu. Całe moje serce do Niego należy. Z całej siły Bogu chcę czynić to, co dobre. Popatrzcie na to, co mówiłem wcześniej. Jeszcze jedno spojrzenie. Pierwsza Księga Kronik, 13 rozdział. Wywieźli tedy skrzynię Bożą na nowym wozie z domu Abinadaba, Uza zaś i Achio prowadzili. Uza zaś i Achio prowadzili wóz. I 8 werset. A Dawid i cały Izrael tańczyli przed Bogiem z całej siły, śpiewając pieśni, grając na cytrach, harfach, bębnach, cymbałach i trąbach. To jest dla mnie obraz kochania Boga z całej siły. Niektórzy siedzą na nabożeństwach w kościele tak, jakby siedzieli na skazaniu. Byli skazani na śmierć i wieczne potępienie. Wiecie, dla mnie i powiem wam, dla ludzi, którzy żyją wokół nas, taki obraz przemówi lepiej. Przemówi bardziej, przemówi goręcej, przemówi bardziej przekonywująco, że mamy radość, a radość nasza jest Pańska i z całej siły śpiewamy Bogu, gramy Bogu, tańczymy przed Bogiem, nie krępujmy się tego. To jest biblijne, to się Bogu podobało. Tam była skrzynia przymierza, Boża obecność, Bóg Starego Testamentu. No tak, on się już tak postarał, że już nie może zdzierżyć tej muzyki współczesnej. Tak? Tak się postarzał? Bóg się postarzał? Że mu za głośne są cymbały, harfy, bębny, trąby? Teraz mu jest za głośno? No bo już jest staruszkiem, już teraz nie może. No już ja się postarzałem, ja wolałbym tak ciszej, nie? Ale Bóg się nie zmienia. To może ty wolisz ciszej, ale Bóg jest taki sam. Jeśli tańczymy przed Nim, gramy Mu głośno, śpiewamy głośno, raduje to Jego serce. Zwłaszcza jeśli widzi, że robimy to z całej naszej siły. Amen? Z całej naszej siły. I mamy prawo do tego. Mamy prawo. Bo Jezus uwolnił nas od nieopisanego przygnębienia i ponurego nastroju. Amen? Bo Jezus zmartwychwstał. Radujcie się. Przyszedł Jezus. On odniósł triumf i uwolnił ludzi od nieopisanego przygnębienia i ponurego nastroju. W artykule zapisane jest tak. Przygnębienie jest jak para ciemnych okularów. Sprawia, że świat wydaje ci się pogrążony w ciemnościach i zabiera wszelką radość z powodu blasku świecącego na niebie słońca. Czy chcemy być tak przygnębieni w kościele? Pan zabrał nasz ponury nastrój. Może nosimy na sobie, albo może musimy, inaczej, może musimy sobie uświadomić, że ciemne okulary powodują iluzję. I dlatego mamy wrażenie, że nawet słońce traci swój blask. Podczas gdy w rzeczywistości wcale tak nie jest. Tylko ty tak to spostrzegasz, bo masz ciemne okulary. Choć one są, jeśli chodzi o naturalne słońce, nam potrzebne, zwłaszcza które mają odpowiednie zabezpieczenia przeciw promieniowaniu, to w duchowym życiu wcale nie potrzebujemy ciemnych okularów. Trzeba je wyrzucić. I teraz wyobraźcie sobie tych mężczyzn, którzy idą do Emaus. Zachmurzone twarze z powodu przygnębienia. Tak? Tak są opisani w Ewangelii Łukasza, w 24 rozdziale. Byli w rozsypce. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie znali prawdy. Oni stwierdzili, że Jezus umarł, został pochowany i już nigdy go nie zobaczą. I to spowodowało, że byli w rozsypce. Byli przybici, mieli życie bez sensu. Wydawało im się, że cały świat się im zawalił. Sądzili, że stało się najgorsze. Podczas gdy w rzeczywistości było zupełnie inaczej. Jezus nie był martwy, on był żywy, a na dodatek był blisko nich. W chwili, gdy odczuwali największe rozczarowanie i załamanie, był blisko nich. Kiedy poznali prawdę, to także jest zapisane w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza. Smutek natychmiast się rozwiał. Przeczytajcie o tym. A jego miejsce zajęła ogromna radość, dlatego że prawda uwalnia z depresji i rozpaczy. Triumf prawdy to zwycięstwo nad chandrą i zgryzotą przygnębienia. Jezus przyszedł, aby dać nam takie życie. I dzisiaj w takim nastroju, nastroju radosnym, pełnym miłości do Boga, chciałbym, abyśmy do stołu Pańskiego przystąpili. Kiedy będziemy śpiewać pieśń, która została przygotowana do wieczerzy. Prawda jedyna. Słowa Jezusa z Nazaretu. Pamiętajmy o prawdzie, o której dziś słyszeliśmy. Niech dzisiaj w nas płonie miłość do Boga. Niech płonie nasze serce.